Panie i panowie, dzień dobry bardzo. 58. dzień naszych peregrynacji Radio Wnet. Powracamy do źródeł. Dzisiaj z pięknego obiektu, siedziba dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie w Zwierzyńcu przy konsolecie on, Karol Szmyk, mój wydawca, współwydawczyni, Jaśmina Nowak, Tomasz Wybranowski przy mikrofonie, to ja. Dzień dobry, za chwileczkę pojawi się tutaj mój gość, pierwszy gość nasz, mogę powiedzieć, może przy tym fotelu, mikrofon w dłoń, panie Tadeuszu, bardzo proszę, bo pan Tadeusz Grabowski, wicedyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, ale przede wszystkim miłośnik ziemi roztoczańskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. I tak naprawdę, gdyby nie postać wielkoformatowej postaci Jana Zamoyskiego, bo o Sobieskim będziemy za chwilę rozmawiać a propos Zwierzyńca, Krasnobrodu i innych historii. Gdyby nie Jan Zamoyski, kanclerz wielki, koronny i hetman, to chyba tego Zwierzyńca by nie było, albo nie byłoby go w takiej krasie, bo przecież to miejsce, ten piękny zwierzyniec był siedzibą ordynacji zamojskich. Rzecz nietypowa w tamtych czasach i człowiek, który był, ja zawsze się śmieję, mawiam, że jeżeli ktokolwiek miałby się uczyć PR-u, public relation, to tylko od Jana Zamoyskiego, bo z jednej strony trybun ludu szlacheckiego, a z drugiej strony magnat pełną gębą.
Roztocze to rzeczywiście region wyjątkowy i ten kształt, oblicze dzisiejszego zwierzyńca, no, kształtowało się przez bała 400 lat, więc osób, które mają tutaj wpływ i tych wydarzeń takich globalnych, które się działy, no, jest wiele. Faktem jest, że o zwierzyńcu mówi się, że to miasto i ogród, letnisko, hetmańska rezydencja, ba, nawet mówi się o tym, że jest to miasto miłości, pewnie za sprawą trzeciego ordynata Jana Zamoyskiego i Kazimiery de la Grange d'Arquien, późniejszej królowej Marysieńki.
Ale to już zapoczątkował Jan Zamoyski, który zwykł...
Jako założyciel ordynacji zamojskiej.
No i tutaj też Jan Kochanowski napisał pewną fraszkę, której cytować nie będziemy z wielu powodów, ale to się działo na krótko przed tym sławetnym występem. Ja przypominam zawsze, że ta Zamojszczyzna jest taka ukorzeniona w tej historii, bo przecież odprawa posłów greckich, pióra Jana Kochanowskiego, to przecież premiera miała miejsce podczas weseliska pełną gębą, trzecie wesele Jana Zamoyskiego z Gryzelną Batorówną, rok 1579. Kiedyż to było? Ale właśnie, powracajmy do tego naszego pięknego zwierzyńca, bo to wszystko ruszyło z budową w okolicach roku 1591-92, kiedy tą włość szczebrzeską nabył już pierwszy ordynat Jan Zamoyski i co się działo potem?
No i został założony zwierzyniec przez małe Z, czyli utworzono taki, no, zwierzyniec, w którym przetrzymywano różnego rodzaju zwierzęta. Zwierzyniec, który był ogrodzony takim bardzo wysokim płotem, parkanem, który miał powierzchnię około 3,5 tysiąca hektarów. Zwierzyniec, który przylegał do budowanej właśnie wtedy takiej letniej rezydencji Pałacu Myśliwskiego. Potem nazwane to zostało willą renesansową. I było to takie założenie architektoniczne, bardzo ładnie wpisane w tą przestrzeń przyrodniczą. Tą Dolinę Wieprza, która właśnie w tym miejscu zmienia swój charakter i z takiej wąskiej, płynącej ze wschodu, przeistacza się w taką szeroką dolinę, 2 kilometry płynącą. Rzeka Wieprz płynie na północ. I ten układ jest do dnia dzisiejszego widoczny, bo my siedzimy na tarasie pięknym i widzimy panoramę na tą część historyczną zwierzęca, a za rzeką Wieprz już jest ta część, powiedzmy, mieszkaniowa, część handlowa zwierzyńca. I ten podział był zarysowany już na przestrzeni wieków.
Dokładnie. Wczoraj my nadawaliśmy naszą zajawkę, zapowiedź dzisiejszego programu z pięknego zakątka zakochanych, bo przecież stawy echo czymś takim są i tam byliśmy. Natomiast powracając jeszcze do tej takiej historyczności, Jan Zamoyski, ale również Tomasz Zamoyski, również kanclerzyna Katarzyna Zamoyska. To były ważne postacie, które tutaj miały wielki wpływ na to, co działo się tutaj. Wspomnę również 9. ordynata Kostkę Zamoyskiego i Andrzeja Zamoyskiego, 10. ordynata. Co było takiego niezwykłego? Przypomnę, że pan Tadeusz Grabowski, wicedyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, miłośnik ziemi roztoczańskiej, jest naszym pierwszym gościem i jest współgospodarzem. On się będzie przewijał w tym naszym programie. Natomiast wiele osób zastanawia, co było takiego niezwykłego w tym rodzie Zamoyskich, i wiele osób, nawet historyków, spekuluje, co by było, gdyby zamiast Zygmunta III Wazę po koronę sięgnął Jan Zamoyski, bo mógł to uczynić.
No to historia alternatywna, trudno powiedzieć, co by było. Natomiast faktem jest, że ordynacja trwała do 1944 roku, więc to bardzo długi okres, więc odcisnęła takie wyraźne piętno na rozwoju tej ziemi. Każdy z ordynatów miał swoją jak gdyby specyfikę, swoją specjalność, ale wspomniane tutaj chociażby Kostka Zamoyski to rolnictwo i przemysł, na który kładł bardzo duży nacisk. Oczywiście ordynacja była fundatorem wielu różnego rodzaju obiektów, inicjatyw takich społecznych i ślady mamy to do dnia dzisiejszego. Chociażby ten kościółek na wodzie, czy zespół gdzieś szkół drzewnych i ochrony środowiska dawniej, budynki dawnego zarządu dóbr ordynacji zamojskich. Gdybyśmy tak przejechali przez całe Roztocze, to pozostałości wielu młynów, tartaków, papierni w Hamerni, czy też wielu innych obiektów znaleźlibyśmy wiele.
No dokładnie, poza tym to wszystko widać w nazwach, bo przecież tutaj również z tej rudy darniowej przecież robiono
hutki. Stary hut, hutek, szklarni jest bardzo dużo. Wszystko to jest oczywiście związane, Hamerni i fryszarek jeszcze należałoby dołożyć. Jest bardzo wiele, dlatego że rzeczywiście tą rudę darniową tutaj szczególnie na pograniczu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej pozyskiwano bardzo dużo. I rzeczywiście ten przemysł, notabene ordynacja była takim organizmem, który, no, w którym znalazło się bardzo wiele różnych nacji, więc byli tutaj i Niemcy, którzy zajmowali się właśnie tym przemysłem, ale też i gospodarką, i tak. gospodarką leśną.
Szkoci, nawet w małej ilości Irlandczycy, stąd ta hamernia, to młotkownia, bo to przecież od słowa hamel powstało.
Hamer, tak, hamernia, czy fryszarka, to też są wyrazy pochodzenia niemieckiego. Byli oczywiście Rusini, tak, którzy zamieszkiwali wioski, ale byli też i Węgrzy, którzy wypalali ceramikę, byli Grecy, którzy i handlem się zajmowali, Ormianie przede wszystkim.
I Żydzi sefardyjscy.
Czy Żydzi jak najbardziej, ale też były inne nacje, chociażby wspomniani, powiedzmy, Anglicy, tak, bo piwowarem głównym przy założeniu browaru w 1806 roku był Anglik, czy tak. Niektórzy mówią, że Szkot.
Dokładnie. No patrząc też na ten Dworzuczyn, przecież Mierowie, szkocka rodzina, która tutaj przebojem wdarła się na przełomie XVII i XVIII wieku. Pan Tadeusz Grabowski, moim Państwa gościem, o tym Roztoczu możemy mówić bez końca, ale panie Tadeuszu, zwrócimy jeszcze uwagę na jedną rzecz, która mnie jako takiego roztoczanina z krwi i kości, ja zawsze podkreślam, nawet gdzieś tam w różnych tekstach, jak się podpisuję, że jestem roztoczaninem i mówię to z dumą, że gdzieś tam ważne ślady związane z powstaniem styczniowym też są jednak zapominane, a skoro Zwierzyniec, to i głośny dowódca powstańczy, Lelewel Borelowski, postać wspaniałego postromantyka romanowskiego, no i przede wszystkim ta Panasówka, tuż obok.
No, nie zapominamy o tych wydarzeniach. Roztoczański Park Narodowy jest powołany przede wszystkim do ochrony tego dziedzictwa przyrodniczego. Ponad 95% parku to wyśmienite lasy o naturalnym charakterze, ale w tym obszarze też właśnie są różne miejsca, wydarzenia, które przypominają o historii Polski. Rzeczywiście na wzgórzu Pola 1 września 1863 roku odbyła się bitwa zwycięska, jedna z niewielu bitew w czasie powstania.
Jedna z czterech i też warto o tym pamiętać.
To jest rzecz bardzo ważna. Przypominamy co roku o tym, nie tylko w stulecie odzyskania niepodległości. Od bodajże 13 już lat odbywają się takie spotkania rowerzystów na wzgórzu Polak, w tym roku no, z wyjątkową oprawą. I właśnie przypominamy te wydarzenia, tą bitwę, powstanie tych, którzy polegli, tych, którzy walczyli o niepodległość Polski. A przy okazji jest to taki piknik rowerowy, gdzie jest okazja do spotkania się wielu osób, którym to roztoczy i historia jest bliska.
Dzisiaj będziemy też Mieczysława Romanowskiego przypominać. Poległ jako młody poeta z uśmiechem na twarzy, bo jego marzeniem była wolna Polska, a z drugiej strony zginąć w tym romantycznym czynie, apoteozie zapału i walki. Natomiast panie Tadeuszu, Tadeusz Grabowski, wicedyrektor Ostrzeleckiego Parku Narodowego, od tego powstania styczniowego, tej jednej z czterech zwycięskich bitw tamtegoż naszego zrywu wolnościowego, no to też musimy powiedzieć o dzieciach Zamojszczyzny i o tym, że tak naprawdę Podhale, ziemia świętokrzyska gdzieś tam wydziera palmę pierwszeństwa partyzancką. Natomiast ja zawsze i wszędzie powtarzam, stolicą partyzantki, partyzantów w czasie II wojny światowej, w tym złym, okrutnym, pożogowo pachnącym śmiercią czasie, to właśnie była Zamojszczyzna i o tym nigdy nie możemy zapominać.
No rzeczywiście od 1939 roku do lat, na dobrą sprawę, do 1952, tak moglibyśmy tak powiedzieć, toczyły się tutaj różnego rodzaju bitwy partyzanckie. Symbolem tego niech będzie pomnik pamięci poległych leśników. Ten, który jest położony na ścieżce przepięknej na Bukową Górę. I w tym symbolicznym miejscu przypominamy 268 leśników, którzy oddali życie właśnie w tym czasie, bądź zostali zamordowani w tym czasie bardzo trudnym dla Roztocza, bo wiemy, że te akcje wysiedleńcze były bardzo intensywne, bardzo brutalne. Opór miejscowej ludności siłą rzeczy również bardzo duży. Skutkowało to tymi dwoma wielkimi bitwami partyzanckimi w Lasach Janowskich, na Porytowym Wzgórzu i pod właśnie Osuchami. I na Roztoczu jest bardzo wiele miejsc pamięci, pomników, obelisków, czy też miejsc po prostu upamiętnionych symbolicznym krzyżem, które przypominają o tych wydarzeniach. A Zwierzyniec jest wyjątkowy, dlatego że mówimy, że w Zwierzyńcu jest największa ilość pomników różnej prowiniencji przypadająca na głowę jednego mieszkańca. Tak.
Taki to czas był, natomiast Zwierzyniec kwitnie. Zwierzyniec uśmiecha się do wszystkich turystów, tych, którzy tłumnie odwiedzają ten Zwierzyniec. Jak pan myśli, panie Tadeuszu, to jest dobrze, czy to jest źle? Nie zadepczą tego naszego pięknego Roztocza, pięknego skrawka Roztoczańskiego Parku Narodowego tu i teraz, czy wręcz przeciwnie, to dobrze?
Dbamy o to, żeby tak nie było, różnego rodzaju regulacjami. Pamiętajmy, że Park Narodowy to taka świątynia przyrody. Park Narodowy to miejsce wyjątkowe, o które należy dbać. Szacujemy, że Roztoczański Park Narodowy odwiedza w ciągu roku około 220 tysięcy turystów. Z innych szacunków wynika, że całe Roztocze do granicy państwa, bo od Kraśnika to jest około 800-850 tysięcy osób, więc to troszeczkę mniej więcej tyle, co w Pieninach, z tym, że Roztocze jest obszarem o wiele większym i ten ruch troszeczkę się rozkłada pomiędzy te najważniejsze ośrodki, takie jak Zwierzyniec, Krasnobród, Józefów, Susiec, Narol, czy też jakieś inne miejsca, które są bardzo atrakcyjne. Trzeba pamiętać, że jest to miejsce urokliwe, bo świadczy o tym fakt, że jest cenne, tak? 70% powierzchni niemalże objęte jest różnego rodzajami ochrony przyrody po stronie polskiej, po stronie ukraińskiej, bodajże w 56%. Dopóki miejscowa ludność zarabia na tej turystyce, to tego ruchu turystycznego no, jest nie za wiele, bo ufam, że miejscowi wiedzą, w jaki sposób należy tą przestrzeń przecudną Roztocza zagospodarować tak, aby nie utracić tych walorów krajobrazowych, tych walorów przyrodniczych, bo o tej przyrodzie Roztocza to naprawdę też można by długo mówić, bo to jest bardzo, bardzo ważny region w skali całego kraju. Na razie nie obserwuje się falowo oczywiście jakiegoś takiego wzmożonego ruchu turystycznego, ale póki co Roztocze dopiero wpisuje się na tą turystyczną mapę Polski.
I na pewno Zwierzyniec jest takim czymś najcenniejszym dla turystów pod kątem tej turystyki kajakowej, bo przecież ten wieprz aż kusi niedaleko Tanew i tutaj możemy się natykać co chwilę na te spływy kajakowe, na reklamy, no bo jeszcze musimy powiedzieć o tych niezwykłych meandrach, zakolach wieprza, które właśnie tutaj fascynują i zachwycają.
Z racji tego, że te formy turystyki przyjmują różny charakter, to na terenie parku obowiązują określone zasady. Akurat ten odcinek rzeki Wieprz, który płynie przez park, jest wyłączony ze spływów kajakowych, dlatego że jest to bardzo ważny korytarz migracji chociażby wilka, którego dwie grupy rodzinne w parku się znajdują, ale też i rysia, i wielkich roślinożerców, więc ta przyroda ma tutaj pierwszeństwo przed tym udostępnianiem. Ale trzeba powiedzieć, że Roztocze to jest region doskonały do uprawiania turystyki aktywnej, a więc pieszo, z kijkami, na rowerach, kajakami, ta turystyka taka kulturowa, turystyka krajoznawcza. Tutaj szukają inspiracji fotograficy, ornitolodzy. Naprawdę mają tą przyrodę doskonałą, te krajobrazy jeszcze takie kulturowe, harmonijne, które no, inspirują też i wiele grup artystów.
Ale jeszcze na koniec, drogi panie dyrektorze, pan Tadeusz Grabowski, wicedyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego. Ja wiem, że ktoś dopisze, że powtarzam, że ktoś nie ma amnezji, natomiast ja szanuję tych słuchaczy, którzy w danym momencie słuchają Radia Wnet i dołączają do naszej wielkiej rodziny Radia Wnet słuchaczy. Przypomnę, 58. dzień podróży i dzisiaj nadajemy z siedziby dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego. Pan Tadeusz Grabowski, wicedyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, nasz gospodarz, jest pierwszym gościem, ale właśnie trochę prywaty, bo przeniesiemy się do Aleksandrowa, bo tam mój wielki wuj, ksiądz Błażej Nowosad, pobudował ten piękny kościółek właśnie w Aleksandrowie. Natomiast pana korzenie są właśnie w Aleksandrowie i to jest bardzo ciekawa miejscowość w Polsce, jedyna w swoim rodzaju.
Tak, jedna z najdłuższych wsi, około 20 kilometrów chyba już w tej chwili licząca, zwartej takiej łańcuchowej zabudowie. Zresztą Roztocze znane jest z różnego rodzaju takich właśnie klimatycznych miasteczek z małymi ryneczkami, gdzie niegdzie jeszcze pozostała dawna zabudowa i wioseczki bardzo ładnie wkomponowane w tą przestrzeń, czy wzdłuż doliny rzeki Wieprz właśnie, czy wzdłuż krawędzi Roztocza, tak jak wspomniany tutaj Aleksandrów. No są to pełne kwiatów, ogródków, wioski, których no niestety zabudowa ulega zmianie. Czasami trafiają się jakieś takie niepasujące do tego krajobrazu, ale też i w tym krajobrazie są jeszcze stare, drewniane domy, które są restaurowane, ludzie wracają na te swoje dawne siedliska, więc mam nadzieję, że przynajmniej w części ten klimat takiego Roztocza sielskiego, anielskiego powróci.
Ciągnie do tego Aleksandrowa, panie dyrektorze, no bo przecież to takie włości rodzinne i tam gdzieś korzenie pochodzą.
No, ja z racji tego, że jeżdżę rowerem, więc bywam w tych wioseczkach dość często i mam taką okazję już przez dłuższy czas obserwować, jak one się zmieniają.
Panie i panowie, z prawdziwą przyjemnością rozmawiałem z panem Tadeuszem Grabowskim, wicedyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego. Tak odnoszę wrażenie, człowiek, który o tym Roztoczu wie chyba wszystko, więc trafiliśmy z Radiem Wnet Krzysztofa Skowrońskiego pod bardzo dobry adres. Tutaj z ukłonami też dla pani Marzeny, która po sąsiedzku w pokoju obok tak uchyliła drzwi i podsłuchuje nas, i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. A w związku z tym, że Zamość niedaleko, to chyba Marek Grechuta i cały czas będziemy mówić o tym, że tą historię Roztocza, rodu zamońskich, zamojszczyzny, zwierzyńca, chcemy ocalić od zapomnienia, tak jak brzmi tytuł pewnej znanej piosenki Marka Grechuty. Zawsze mawiam, do ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia, teraz do ostatniego klaśnięcia, i Karol Smyk jest czujny, który tutaj pilnuje porządku, jak również Jaśmina Nowak oraz Konrad Tomaszewski, który gdzieś tam na piątym piętrze pasty jest naszym wydawcą dzisiejszym technicznym. Panie i panowie, kolejny gość, pan Janusz Słomiany, kierownik ośrodka hodowli. Właściwie ta nazwa jest długa, panie Januszu. Jak brzmi pewna tytulatura dla pana?
Trzeba dodać hodowli zachowawczej. Kiedyś to się nazywała ośrodek hodowli zachowawczej konika polskiego, ale z powodu tego, że można powiedzieć, rozwijamy się, więc teraz prowadzimy również hodowlę zachowawczą i owcy uchruskie, taka regionalna rasa, oraz bydła polskie czerwone, to tak też nasza rodzima rasa, bydło białogrzbiete, Polesie, Podlasie, i stąd też zmiana nazwy ogólna na Ośrodek Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym oczywiście.
I kierownik Janusz Słomiany musi być z nami, komplementowany przez dyrekcję, że o tych naszych konikach roztoczańskich wie niemal wszystko. No ale właśnie, wyjdźmy od genezy, czyli mamy herb Roztoczańskiego Parku Narodowego. I co na nim widzimy, panie kierowniku?
No, herb jest właśnie, symbolizuje tarpana, tego przodka naszych koników polskich, przepraszam. Skąd się wzięło to, że właśnie tarpan czy konik polski jest w herbie, bardziej już mówimy o koniku polskim, symbolizującym tarpana, jest herbem Roztoczańskiego Parku, albowiem no właśnie mówimy o tym, historia mówi o tym, że ostatnie dzikie tarpany tutaj miały jeszcze swój epizod hodowlany w ordynacji zamojskiej. To tak 1780-1802 rok, kiedy przebywały w tym zwierzyńcu ordynacji.
Jest szansa, panie Januszu, aby odtworzyć tego tarpana, czy raczej nie jest to już możliwe z perspektywy współczesnych zdobyczy genetyki, tego typu rzeczy i tak dalej?
Nie ma. Nie zachowały się żadne takie materialne ślady tarpanów w świecie. No, bardziej mówimy o Europie, tej naszej części, bardziej jeszcze części wschodniej. Natomiast dla nas, hodowców, satysfakcją jest to, że konik polski bezwzględnie już dzisiaj przypomina tego swojego przodka tarpana. Pod względem eksterierowym, może oczywiście nie charakterologicznym, bo on musi nam trochę służyć, nie? Tarpan był dzikim koniem. My unikamy tego, żeby to były dzikie konie. Oczywiście utrzymujemy w naturalnych warunkach, tak jak w Roztoczańskim Parku, i nie tylko, bo takich ośrodków hodowli rezerwatowej w Polsce jest 5, więc nasz nawet nie jest największy, ale to jest ważny taki moment w hodowli koników, kiedy one po prostu no, pięknie sobie radzą właśnie w tych naturalnych warunkach.
Jeżeli ktoś nas słucha, chciałby rozpoznać tego naszego konika roztoczańskiego, konika polskiego, to na co musiałby zwrócić uwagę i w ogóle jak ten konik wygląda, panie Januszu?
No, bardzo wiele takich cech odróżniających go od innych ras koni. Przede wszystkim no jest to rasa pierwotna, swoim umaszczeniem, prawda, jakoś tak to myszate z różnymi odcieniami doskonale się wtapia w teren i lasów, i powierzchni takich i nieleśnych, więc to umoszczenie myszate, mówię z odcieniami, bo są jasno myszate, myszate ciemno i nawet i bułano myszate. Natomiast druga charakterystyczna, rzucająca się w oczy szybko cecha, to jest taka ciemna pręga przez grzbiet. No, większość koników ma takie obfite grzywy, obfite owłosienie, ogony, ze względu na to, że to jest też sposób ochrony przed owadami, nie? Wzrost nieduży, no dużo mniejszy od ras koni, które gdzieś tam możemy spotkać.
Ile w kłębie mają takie najdorodniejsze?
Mierzone w kłębie to tak, wzorzec rasowy, mówimy, to jest od 130 do 140. Więc to jest coś takiego, no też obliguje go do tego, że sztuki większe i mniejsze są eliminowane z hodowli, bo to cały czas też praca hodowlana polega na doborze hodowlanym.
I stąd ta zachowawczość w tytule.
Tak jest, dokładnie. Zachowujemy najpiękniejsze, najlepsze cechy tych przodków konika polskiego, czyli tarpanów. Stąd też taka nazwa. A jak najmniej zmieniamy w tym, co jest dobre.
No właśnie. Niektórzy mówią, pan Janusz Słomiany, kierownik Ośrodka Hodowli Zachowawczej Roztoczańskiego Parku Narodowego, może się pan uśmiechnie, może pan to słyszał, że no ktoś zrobił tym naszym protoplastom konika polskiego niezły psikus, nazywając dość słabe auta osobowe mianem tarpan.
Panie redaktorze, zamierzchły czasy. Chyba się nikt nad tym nie zastanawiał. No, no tak, bo pamiętam to auto z racji swojego, że tak powiem, PESEL-u, ale
takie tekturalne było, że
tak, no nie jak to się ma do tego pięknego przodka konika i samego konika oczywiście, bo to trzeba to łączyć. No ale ktoś tak kiedyś wymyślił. Ono być może, że wiązało się to, że to był nasz produkt, jakby polski i tarpan i konik to też nasz produkt.
Ale no, wczoraj tak, jadąc od strony Jacji na jednym z podwórek widziałem tarpana, tak stał sobie przy szopce i powiem szczerze, takie wzruszenie mnie naszło na tej ziemi roztoczeńskiej, że proszę, oto legendarny tarpan, zdobycz naszej cywilizacyjnej przewagi motoryzacyjnej, właśnie gdzieś tam pod szopką sobie stało i tak właśnie.
A mówi pan redaktor o samochodzie oczywiście.
Tak, tak, tak. No nie, gdybym chyba znalazł dzisiaj tarpana, to nie wiem, dostałbym wszystkie pieniądze świata, gdyby ktoś chciał ode mnie dostać tego tarpana, a szkoda.
Rzadko się zdarza, ale to no, szczęście po prostu.
No właśnie, natomiast takiego tarpana żywego, gdybym odnalazł gdzieś w jakimś lesie, gdziekolwiek oddałbym Roztoczeńskiemu Parku Narodowemu za darmo. Pan Janusz Słomiany, ale pogadamy sobie również jeszcze nie tylko o naszych konikach polskich, bo tam nie tylko ten nasz konik polski jest hodowany, prawda? Tam też są inne jeszcze zwierzęta w tym wielkim gospodarstwie.
No, tak jak wspomniałem, w 2009 roku rozpoczęliśmy hodowlę zachowawczą takiej regionalnej rasy miejscowej, owcy uchruskiej. Uchrusk, miejscowość niedaleko Włodawy, Chełma. Tam w 60-tych latach taką rasę regionalną wyhodowano. Wtedy jeszcze Akademia czy Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie, więc też pomysł padł taki, że blisko współpracujemy z uczelnią naszym, już teraz Uniwersytetem Przyrodniczym, i stąd też pomysł profesora Gruszeckiego, który kieruje katedrą, żeby tą hodowlę rozpocząć.
Ale tutaj chwilkę zrobimy sobie kropkę, bo podjechali dżentelmeni ze służby Parku Narodowego. Panie Januszu, czym ci dżentelmeni, których pozdrawiamy serdecznie, się zajmują?
Straż Parku. Tak? No tak. No pilnują w porządku, bo służba się, u nas to się rozróżnia. Służba Parku Narodowego i Straż Parku. Służba jest do tego, żeby robić takie rzeczy merytorycznie, gospodarcze. Natomiast straż powołana do pilnowania. No z turystami ja wiem, czy jest taki aż duży problem, ale no mimo wszystko trzeba zwracać uwagę. Czasami wiem, że i mandaty dają, no, ale to nie życzę nikomu.
No właśnie. A wracając do tej owieczki naszej uchruskiej, czym ona się różni od takich totalnych? Jest bardziej taka jak nasza ta podhalańska, czy bardziej może merynoska, ta nasza wyspiarsko-irlandzka? Jak to wygląda?
To jest rzeczywiście taki konglomerat trochę mieszanek różnych ras, ale też już taka praca hodowlana też już poszła w tym kierunku, żeby określony typ tej owcy zachować. Ona się po prostu nadaje do bardzo dobrze do chowu w miejscowych warunkach. Ja naprawdę tutaj wypasamy pastwiska. Ona po prostu pięknie tutaj to robi. No to też jest hodowla, która pozwala nam na przykład utrzymanie takich nieleśnych siedlisk, nie? A przyrosty ma ładne, sprzedajemy też młode sztuki gdzieś tam.
Ile kosztuje taka uchruska, owieczka?
Ależ aż wstyd przyznać się, panie redaktorze.
No śmiało.
200 zł.
No jak to?
No tak niedużo.
Może kupię, sprezentuję moim ojcu Józefowi, z którym się spotkam piątkową porą. Kto wie?
Można.
Cześć, tato, owieczka uchruska dla ciebie, sztuka.
Akurat mam do sprzedania takie młode sztuki.
No proszę, o, chyba się dogadamy po programie. Panie i panowie, z prawdziwą przyjemnością mówię, że moim gościem jest pan Janusz Słomiany, kierownik ośrodka hodowli zachowawczej w Roztoczeńskim Parku Narodowym. Trzeba mieć chyba serce do zwierząt, trzeba mieć chyba serce do tego niezwykłego miejsca, aby robić to, co się robi. Natomiast, panie Januszu, wszyscy mówią, że są tutaj na tym terenie z powołania i miłości. Więc ten przełamanie powołania i miłości miejsca jest czymś niezwykłym i chyba tak wszędzie jest na tym roztoczu, tak mi się wydaje.
No tak, to ładnie pan redaktor to ujął, bo ja znam właśnie ludzi, którzy tutaj przyjechali z powodu takiego powołania do tego, co chcą robić, a miłości do miejsca. Tylko miłość do miejsca to się przychodzi później, nie? Już tak po roku, dwóch i stąd też oczywiście zgadzam się w całej rozciągłości, że tak to jest. Moją skromną osobą to powodowało. Miłość do koników i później powołanie i do hodowli, powołanie. Miałem okazję z zacnymi hodowcami pracować kiedyś w przeszłości. No i później miłość do miejsca. To ona się też wiąże z miłością taką życiową, nie?
Tak.
Czyli kobieta.
Stąd.
Tak.
No właśnie. Uśmiechnął się pan Janusz Słomiany, kierownik ośrodka hodowli zachowawczej. A pan skąd pochodzi? Też jest pan zwierzyniakiem z dziada, pradziada, czy jednak...
No to coś by mówili, że to gdzieś tam skądś przyjechałem, ale niedaleko. No to kiedyś dawno województwo małe, to województwo zamojskie, tylko że z drugiej strony, to stąd jest około 80 kilometrów do mojej rodzinnej miejscowości.
No właśnie,
to jest bardziej tak w kierunku Chrubieszowa.
Pozdrawiamy Turkowice, nie wstydźmy się, też tam nas słuchają. Z prawdziwą przyjemnością Janusz Słomiany, kierownik ośrodka hodowli zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym. Spotkamy się po 10:00 i o tych owieczkach porozmawiamy sobie jeszcze. Może kogoś chce pozdrowić pan Janusz, kierownik, słuchamy, śmiało.
Jeżeli jest taka okazja, to oczywiście bezwzględnie swoją żonę Anię, o której wspomniałem, że pochodzi ze zwierzyńca, jest zwierzynianką rodowitą. No i moje dzieciaczki, no, po kolei Asia, Michał, Adaś i Marysia.
Pozdrawiamy. I teraz gabinet Luster. Spokojnie, bo ci wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, tak jak moja wspaniała platynowa ekipa, Jaśmina Nowak, moja współwydawczyni i Karol Smyk, szef techniczny całej wyprawy, no to jednak na tym Roztoczu, pan przyzna, panie Januszu, jest po prostu spokojnie.
No zwłaszcza teraz taka cisza, ale słyszę... Koniki gdzieś biegną, chyba jadą do pracy.
No właśnie, zrobimy fotografię później, nasze koniki. A teraz prosto z Londynu. Chodź sercem, wszyscy Polacy, gabinet Lusteri, spokojnie. O.